Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Trzynasta 30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. REL, tegoroczne młodzieżowe słowo roku, pewnie wszyscy już o tym wiedzą. Postaram się zapamiętać, bo tak szybko się je zapomina. No wprawdzie nigdy tego nie użyłam, ale właśnie chyba o to chodzi, bo to mają być właśnie takie słowa, niedostępne dla nas, dziadersów czy boomersów. Już słyszałam, że boomers to nie, że teraz dziaders trzeba mówić. Przypomnę, że to zwycięskie REL jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Zastanawiam się tylko, po co w ogóle takie słowa młodzieżowe się wyłania. I o to zapytam naszego gościa, językoznawcę, doktora Konrada Szamryka z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie
Dzień
doktorze.
Dobry. REL? Również dziadersa.
Dziadersa, o nie, nie, nie powiedziałabym, ale REL? REL.
REL, REL. REL.
Porozmawiamy też o coraz częściej używanych i modnych też feminatywach, a także o języku polityków. Obiecuję, że będzie ciekawie, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
A szczerze, to pan kiedykolwiek użył tego REL, bo ja dzisiaj pierwszy raz, muszę to przyznać.
Nigdy w życiu.
Nigdy. Czyli
ale
dobrze,
może dlatego, że jestem trochę odklejką.
Tak, to pewnie tak jest, ale udało się. To jest jednak hermetyczne słowo i o to chyba młodym ludziom chodzi, prawda?
Tak, to znaczy, kiedy przyglądam się tym słowom, które są zgłoszone do plebiscytu młodzieżowego, na młodzieżowe słowo roku, to zawsze zastanawiam się, które słowa nazywają nowe pojęcia, a które są po prostu synonimami, jakimś próbą odświeżenia słownictwa, co jest właściwie typowe dla języka młodzieży. I REL oczywiście jest właśnie takim słowem, które z powodzeniem mogły zastąpić inne słowa występujące w polszczyźnie. Natomiast chodzi o to, żeby było nowo, świeżo, inaczej.
Krótko.
Z angielskiego.
Ale to jest jeszcze skrócone z angielskiego, prawda?
Tak, oczywiście, ponieważ te słowa ulegają adaptacji.
No ale to jest lepsze niż to dokładnie, no musi pan przyznać. To dokładnie było okropne, bardzo się rozpowszechniło i dość długo z nami było. I zdążyliśmy chyba wszyscy znienawidzieć to. Dokładnie to jako ta kalka exactly, prawda?
Nie wiem, czy dobrze używam słowa REL.
REL, ale ja też nie wiem, ale co, powiemy sobie REL i zaraz młodzi ludzie to usłyszą i natychmiast wymyślą nowe słowo. Ale coś w tym jest, tylko pytanie to, które zadałam na początek. Czemu mają w ogóle pana zdaniem służyć tego typu plebiscyty? One coś mówią o języku dzisiejszej młodzieży, pokazują jakieś trendy, poza tym, że chcą się oczywiście odciąć, żeby te słowa były krótkie, hermetyczne, niedostępne dla nas, dziadersów.
To zależy jak spojrzymy na to, z jakiej perspektywy, ponieważ organizatorzy konkursu, czyli PWN, na pewno mają na celu spopularyzować te słowa, ale też myślę spopularyzować pewną refleksję o języku. Dyskutujemy o tym, zastanawiamy się, analizujemy te słowa. Przy okazji pojawia się trochę artykułów właśnie. Dziennikarze rozmawiają o młodzieżowych słowach roku. W związku z tym służy to jakiejś refleksji. Z tej strony, czy z tej perspektywy, to na pewno dobry pomysł i ciekawy. Natomiast co o tym mówi młodzież, albo co o tym mówią youtuberzy, więc youtuberzy są bezwzględni, to znaczy krytykują, że właśnie, że te słowa są w większości oderwane od rzeczywistości, że wcale ich młodzież nie używa, że często są to słowa gdzieś tam wymyślone albo które sporadycznie się pojawiły właśnie po to, żeby dziadersi, czyli tutaj wpadło takie nawet określenie, żeby 30-latkowie mogli sobie poużywać i pokazać, jacy są młodzieżowi.
Ale te słowa nie zostają w języku. One są tak ulotne, to S-a przecież, to już w ogóle przeszło do historii.
Bo język się zmienia. I to
no
dobrze,
tak, ale niektóre słowa w języku zostają. Nowe słowa zostają. A te młodzieżowe właśnie są ulotne. One tak szybko powstają i tak szybko giną, że spieszmy się zapamiętywać.
I mamy na to słowo, które zostało w języku, a którym będą okazjonalizmy. I jak sobie sięgniemy na przykład do prasy dwudziestolecia...
O, ładnie, więc... okazjonalizmy.
Tak. To są okazjonalizmy i one świadczą właśnie o jakimś duchu danego momentu, przepraszam. Proszę zwrócić uwagę na to, że jak pomyślimy sobie o pandemii, to, która minęła i mam nadzieję, że szybko nie wróci, to tam też pojawiło się wiele słów, których już po 2 latach nie używamy. To naturalne.
Ale wiemy, co znaczą. Natomiast rel, jak były sądy robione, po tym jak to słowo zostało wyłonione, to jednak ludzie, tacy dziadersi 30 plus, nie mieli pojęcia, o co chodzi. Pierwszy raz niektórzy słyszeli to słowo rel.
Ale niektóre słowa, jeśli zostaną użyte, jak na przykład bambik, wróżę mu dosyć
bambik wszedł do Sejmu, więc już prędko nie wyjdzie stamtąd, bo się spodobał. Ale jednak ja się będę upierać, że to tegoroczne słowo roku, to rel rzeczywiście zasługuje na to miano, skoro moja raczej zdystansowana do tego wszystkiego 19-letnia córka przyznała, że używa go prawie w każdym zdaniu.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
A kolega Paweł, który realizuje nasz program, mówi, że jego córka 5-letnia używa już słowa bambik. Także bambik na pewno będzie z nami dłużej.
Miejmy nadzieję, że zostanie.
Gdyby nasz gość, przypomnę, językoznawca, dr Konrad Szamryk, był kobietą, to jak powinnam przedstawić ją, tę kobietę? Językoznawczyni doktorka?
Gdybym mógł być kobietą jeden dzień...
Na te 20 minut.
Byłbym językoznawczynią i doktorką.
I doktorką. No ale przede wszystkim powinnam pana zapytać, panią, gdyby pan był panią, to powinnam zapytać na początku audycji, to już wiem, jak powinnam mówić. Ponieważ pamiętam takie programy, kiedy w jednej audycji jedna pani chciała być psychologiem, a druga chciała być psycholożką. I teraz też w różnych audycjach publicystycznych, wywiadach na początku pada pytanie, jak sobie pani życzy. Bo są panie marszałkinie, wicemarszałkinie, pani Elżbieta Witek chciała być marszałkiem, nie marszałkinią, więc mamy nową zasadę savoir-vivre. Pytanie o feminatywy.
Są pewną formą grzeczności i zwraca pani redaktor uwagę na coś niezwykle...
Albo redaktorka.
Ale pamiętam, że pani redaktor woli być nazywana panią redaktor.
Tak, bo ja jestem staroświeckim dziadersem. Jakoś tak trudno mi się oswajać z tymi feminatywami, co nie znaczy, że nie jestem feministką, ale to już zostawmy, bo tak też jest, że jak ktoś nie używa feminatywów, to jest przeciwny feministkom i całemu ruchowi feministycznemu. To tak nie ma.
Nie, to tak nie jest. Natomiast to zwraca uwagę na bardzo ciekawy aspekt komunikacji, o którym mówię. To znaczy, czy jesteśmy nastawieni na siebie jako nadawcę, czy jesteśmy raczej nastawieni na odbiorcę. Czy bardziej jednak zależy nam na tym, żeby wyrazić siebie, czy jednak, żeby sprawić naszym językiem, naszą formą komunikacji przyjemność odbiorcy. Mnie się wydaje, że język służy właśnie raczej skupieniu się na odbiorcy. W związku z tym jest to jakaś również forma grzeczności, jeśli zapytamy się, jak pani woli być nazywana, jakich form powinnam użyć i używać tych form, które jednak nasz gość czy gościni preferują.
Te feminatywy tworzone są bardzo spontanicznie od prawie wszystkich męskich form, które nie miały swoich odpowiedników żeńskich. I w Sejmie 10. kadencji to wiemy, że jest sporo kobiet. Wiele z nich mówi o sobie posłanki. A ja chciałam zapytać, skąd te posłanki, skoro żeńska forma od posła to chyba poślica, a posłanka pochodzi od posłańca. Czyż tak, czy nie?
Nie do końca, bo ica wyraża raczej samicę. Czyli tutaj w tym kierunku byśmy
poszli. Ale poślica, okropnie, pani poślicą.
Nie brzmi to dobrze. Chyba raczej posłanka byłaby zdecydowanie lepsza. Natomiast musimy pamiętać, że słowotwórstwo jest taką ciekawym podsystemem języka, ponieważ on pozwala nam na tworzenie bardzo różnych form. Możemy użyć różnych sufiksów. Te sufiksy pełnią też różne funkcje. W związku z tym możemy na przykład utworzyć poseł posłanka, poseł poślica. No to mi się...
Wybrał sobie posłanka chyba słusznie, bo poślica.
Ale była też poseł posła. Też byłoby całkiem niezłe.
I teraz... Pani posła? To tak to brzmi jak systemowo. Mazurzenie. To brzmi jak mazurzenie, zamiast poszła, ktoś mówi posła, ona
systemowo
posła.
Systemowo jest to możliwe.
Możliwe, ale brzmieniowo słabo.
Mm-hmm. No i dotykamy tej kwestii zasadniczej, to znaczy nie tylko patrzymy, czy zwracamy uwagę na ten aspekt budowy słowotwórczej, ale też na to, jak dany wyraz brzmi. W związku z tym pewne formy się utrwalą, pewne formy się nie utrwalą.
A co z sędzią zrobimy, jak ona ma końcówkę żeńską? No bo sędzina to żona sędziego.
Sędzina to żona sędziego.
No i jak?
Ale niestety język nie jest do końca logiczny. I dla mnie rzeczywiście ciągle sędzina to jest żona sędziego, ale coraz więcej użytkowników mówi jednak sędzina.
Mhm. Czyli jednak jest ta tendencja do odróżniania się. A co z ministrą? Jak panu brzmi ministra? Dobrze?
Bardzo dobrze.
A co z gościnią? No ja muszę przyznać, ta gościni mi jakoś ciężko przechodzi przez gardło. Trudno mi, nie ciężko, tylko trudno mi przechodzi przez gardło. Moją gościnią jest, nie wiem dlaczego, może jestem staroświecka, a panu to dobrze brzmi, gościni?
Dobrze. Dobrze, bo ja jestem feministą.
Dobrze, że pan nie jest gościnią, czyli gościem. A jest powstanie człowieczka od człowieka? Człowieczka?
Wszystko, no bo jest, człowiek. Wszystko jest możliwe. Ale pani redaktor...
Jestem człowieczką.
Mam nadzieję...
Ładnie to brzmi?
Nie razi mnie to. To znaczy też...
Taka malutka
musimy
się czuje. Taka się czuje malutka wtedy, człowieczka.
Ale musimy
taka.
Też o tym pamiętać, że słowa mają charakter taki, że czujemy to nacechowanie, jeśli one nie są używane często. Natomiast im częściej używamy ich, tym one bardziej stają się przeźroczyste. I mnie gościnie nie razi, ponieważ kiedy słucham różnych stacji radiowych, to gościnie pojawia się dosyć często.
Coraz częściej, to prawda.
W związku z tym, ale też mam nadzieję, jak pani redaktor mówi,
że... Pewnie przyjdzie się przyzwyczaić i do gościni. No bo tak. To jednak uzus, zwyczaj językowy dyktuje warunki.
Na ten temat też, co ciekawe, wypowiedziała się Rada Języka Polskiego przynajmniej dwa razy.
Na temat gościni?
Na temat feminatywów.
Feminatywów.
Troszeczkę szerzej. I w 2012 roku Rada Języka Polskiego stwierdziła, że są to formy systemowo dopuszczalne.
To bardzo dawno, 2012 to...
Ale właściwie niezalecane, ponieważ możemy powiedzieć pan minister, pani minister. Rozmawiam z ministrem, rozmawiam z minister. I że tutaj nie ma potrzeby tworzenia feminatywów.
Z ministrą.
Natomiast w 2019 roku, czyli już troszeczkę później.
Ale też szmat czasu.
Rada Języka Polskiego.
Feminatywy tak naprawdę to w ciągu ostatniego roku, dwóch, one się tak rozprzestrzeniły
tak,
najbardziej.
Natomiast w 2019 roku Rada Języka Polskiego już wyraziła nieco inną opinię.
Jaką?
I zaleciła, aby tam, gdzie jest to możliwe, żeby jednak używać feminatywów. Ja nawet sobie zapisałem, że polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich. Czyli w ciągu 10 lat Rada Języka Polskiego zmieniła stanowisko.
Ale pytanie kolejne, może bardziej socjologiczne, a nie językoznawcze. Czemu to ma służyć? Bo zwolenniczki, a może czasami nawet fanatyczki feminatywów, to mówię o tych kobietach, które reagują hejtem, kiedy ktoś na przykład w internecie nie użyje feminatywu, a powinien według nich. Otóż one twierdzą, że te feminatywy pomagają walczyć ze stereotypami, wyrównywać szanse między płciami. Pytanie, czy rzeczywiście, skoro ponad 100 lat temu na przykład lekarki uciekały się do różnych podstępów, żeby dorównać mężczyznom i umieszczały na drzwiach swoich gabinetów tabliczki z napisem lekarz albo doktor, no i to było karane. A dziś to dążenie do równości, nie jesteśmy gorsze od mężczyzn, równość przede wszystkim ma być osiągnięte przez akcentowanie odrębności?
Zawsze były dwie tendencje w języku. Ta dyskusja nad feminatywami toczy się od ponad 100 lat. I od początku były dwie tendencje. Tendencja do dążenia do tworzenia feminatywów i do używania form męskich w znaczeniu również żeńskim.
Jak ja zaczynałam pracę, określenie dziennikarka było wyrazem pogardy. Za słowo kierowniczka ludzie się obrażali. Więc trzeba było być dziennikarzem, kierownikiem. Bez względu na to, czy to była kobieta, czy mężczyzna. I to dopiero dodawało splendoru, więc teraz zupełnie odwrotny trend.
Ponieważ kobiety sprawują coraz wyższe funkcje, w obecnym Sejmie ministrami lub ministerkami jest 9 pań i jednak język reaguje na to, co się dzieje w rzeczywistości. On nie funkcjonuje w takim oderwaniu. I dużo zależy od środowiska, od tego środowiska, w którym dane słowo funkcjonuje. To ono właściwie decyduje, jaka forma będzie w użyciu. My, językoznawcy, możemy to tylko obserwować. Natomiast chciałbym podkreślić, bo język nie jest czymś takim jednotorowym. Bardzo często współistnieją dwie przeciwne tendencje na przykład do różnicowania języka.
Ale mają rację bytu, nie ma tak. żadnego dyktatu, jest wolność, prawda? Nie można się hejtować za to, że ktoś nie używa tych feminatywów.
Nie, to jest forma, jest to jakaś forma jednak grzeczności. Widziałbym to nie tylko jako element słowotwórstwa, ale pewnej takiej właśnie uważności, wrażliwości, grzeczności językowej.
Wszystko zależy. Ja na przykład chcę być taka nowoczesna i na topie i mówię: dzień dobry pani psycholożko. On mówi: przepraszam, ja chcę być panią psycholog.
Najmocniej przepraszam, dobrze. Dzień dobry pani psycholog.
No i co, kto wtedy wyszedł na niegrzeczną osobę?
Myślę, że to nie przesadzałbym tutaj.
Ale ja mam prawo do tego i ona ma do tego prawo, tak? Wszystkim.
No to jest to, o czym mówiłem na początku.
Tak, wróćmy do tego, czyli nie hejtujemy się.
Co jest dla nas ważniejsze? Tak. Czy to wyrażanie siebie, czy wyrażanie swojego światopoglądu przez język, czy jednak dostosowanie się do wrażliwości odbiorcy? Dla mnie ta druga kwestia jest dużo ważniejsza.
Marszałkinie, posłanki, ministry, ministerki zdecydowanie wkraczają do świata polityki, także językowo. A co jeszcze tam wkracza, to już za moment.
Akademia Życia.
No wkracza luz. Ten luz, który wprowadził marszałek Sejmu Szymon Hołownia, sprawia pana zdaniem, że parlament jest bardziej przystępny, przyjazny ludziom, a może jeszcze bardziej rozzuchwali posłów i będzie więcej potocyzmów, może nawet wulgaryzmów, a może no nie wulgaryzmów, ale takiego języka, którego używanie posłowi po prostu nie przystoi.
Nieparlamentarnego byśmy powiedzieli kiedyś.
Właśnie,
ale
tak.
Jeśli w parlamencie...
Parlamentarzysta nie może używać języka nieparlamentarnego. Nie powinien. Tak.
Czy będzie tam więcej, ja mówię wtedy takiego języka, przepraszam, spod śmietnika albo spod trzepaka. To taki niewulgarny,
ale właściwie
już...
Chociaż teraz przy trzepaku to nikt się nie zbiera już. Trzepaki odeszły.
Kroki.
W niepamięć.
Wydarzyło się na pewno coś niezwykłego. To znaczy zapanowała pewna moda na oglądanie obrad Sejmu. I to jest absolutnie jakiś fenomen. Kiedy oglądałem exposé premiera Tuska, to Szymon Hołownia sam powiedział, że na YouTubie poprzednie obrady Sejmu oglądało 4 miliony osób. 4 miliony Polaków.
I od razu mają takie zasięgi, nie? A ilu youtuberów musi pracować na to latami?
To jest niesamowite.
Nie mają szans.
Niesamowite, kiedy dzwoni do mnie koleżanka i mówię: tylko szybko, bo ja oglądam obrady Sejmu. Ona mówi: ja też oglądam obrady Sejmu. Natomiast zacząłem się zastanawiać, dlaczego oglądamy...
I telefon się wiesza, nie można się dostać.
Dlaczego oglądamy obrady Sejmu? No i to jest niestety troszeczkę już smutniejsze. Dlaczego? Ponieważ nastąpiła taka karnawalizacja. Oglądamy obrady Sejmu, dlatego, że one się trochę zmieniają w takie show. Nie oglądamy z powodów legislacyjnych, nie dlatego, że tam jest uchwalane prawo, tylko że tam się dzieje. Oczywiście jest to wielka zasługa Szymona Hołowni, że potrafił przyciągnąć przed monitory, telewizory tyle osób, ale z drugiej strony, czy skupiamy się na tym, co powinno być najważniejsze? Nie. Obrady Sejmu stały się rozrywką. Obrady Sejmu służą rozrywce.
I stąd to pana niestety, tak?
Tak, ponieważ one raczej służą zapamiętaniu tego, co powiedział marszałek, a nie to, co się dzieje. Szymon Hołownia też jest niesamowitym marszałkiem Sejmu, ponieważ on żartuje, on ironizuje. Moja studentka w tej chwili na seminarium licencjackim przygotowuje pracę o humorze w wystąpieniach sejmowych Szymona Hołowni.
Rany, to już się pracy licencjackiej doczekał tak szybko.
U niektórych promotorów, którzy reagują dosyć szybko na to, co się dzieje w języku.
Jakbym była młoda, to bym powiedziała, ale zazdro.
Miejmy nadzieję, że ta praca powstanie i będzie dobra. Natomiast widzimy zdecydowanie takiego marszałka z jednej strony showmana, no oczywiście to jest jasne, ale z drugiej strony marszałka intelektualistę. I Szymon Hołownia i to, co się w ogóle dzieje w Sejmie, sprawiło, że obrady Sejmu, czyli coś, co kojarzy nam się z nudą, stało się formą rozrywki, bo jednak to jest oglądane zdecydowanie po to, żeby później właśnie wymieniać się tymi powiedzonkami Szymona Hołowni lub innych polityków, które padły. Natomiast podoba mi się to, że Szymon Hołownia jest jednak dosyć taki restrykcyjny. Jak on sam o sobie powiedział, że w szacunku do regulaminu nikt go nie wyprzedzi i że jednak pewnych zachowań nie toleruje dosyć ostro. I przez lata, jak oglądałem czy to debaty prezydenckie, czy obrady Sejmu, to zastanawiałem się, gdzie ten język stawał się coraz bardziej agresywny, taki poniżający dla rozmówców, to jednak widzę, że w tym Sejmie nastąpiło coś innego. Jeśli poprzednia partia rządząca mówiła my i oni, i ci oni, to właściwie odmawiano im takiego prawa uczestnictwa, oni byli tak przedstawiani jako wrogowie, to w tej chwili ta nowa większość parlamentarna mówi my i wy. I wy jesteście
częścią. Ale też jak się zapomną, to mówią oni, ci troszkę starszej generacji.
Nastąpił, postawiono taką granicę i jednak językowo i tak komunikacyjnie nastąpił zwrot. I to jest bardzo ciekawe.
A jeśli chodzi o język, to co pana najbardziej w tym języku, na przykład w Sejmie, tej 10. kadencji intryguje, zwraca uwagę? No może trochę za mało czasu, a może i nie wcale nie za mało minęło od wyborów. Da się tam coś zauważyć takiego? No właśnie, czy ten luz w prowadzeniu obrad nie sprawia, że ci posłowie też chcą być takimi trochę showmanami, bo wiedzą, że mogą zaistnieć i że to nie jest już tylko spektakl dla wąskiego grona, czasami bardzo wąskiego. No ale chociaż teraz siedzą trochę częściej, dłużej w tych ławach, jak widzą, że się ogląda.
I to jest plus tej sytuacji, że rzeczywiście widzimy posłów, jak pracują i widzimy, co robią.
Głupio by było, jakby puste ławy były.
Tak,
ludzie by
widzimy tego przekazów, nie wystarczy tylko błysnąć gdzieś w telewizji czy w programie, ale rzeczywiście obserwujemy, kto siedzi i kto tam jest. Natomiast rzeczywiście możemy zauważyć pewne słowa, które się pojawiły i na przykład rotacyjny.
Rotacyjny, tak, bije rekordy popularności rzeczywiście. Jeśli nawet zwroty per rotacyjny.
Tak, tak, marszałku rotacyjny. To zdecydowanie. Natomiast...
No też językoznawcy niektórzy zwracają uwagę, że słowo narodowe stało się passé, a teraz jest demokracja. Demokracja demokratyczna, też społeczeństwo demokratyczne, przez to, że się ogląda, tyle osób ogląda te obrady Sejmu, to właśnie ta świadomość wzrasta i że no, rośnie nam to społeczeństwo demokratyczne.
Zaskoczyło mnie też, że Donald Tusk mówił więcej o emocjach. Że nie odwoływał się tak bardzo do rozumu, ale w swoim exposé mówił o tym, co mamy w sercach. To jest nietypowy sposób i to jest zmiana sposobu komunikacji Donalda Tuska.
Obserwujmy, zobaczymy, co się dzieje. Język, temat rzeka, jeden z moich ulubionych. Szkoda, że trzeba kończyć. Językoznawca, dr Konrad Szamryk z Uniwersytetu w Białymstoku był dziś naszym gościem, nie gościnią. Bardzo dziękuję.
Ja również.
I przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.